czas ucieka i po prostu tak jest. Ale była taka historia, jedna, jedyna w swoim rodzaju, kiedy słońce zatrzymało się, miało już zachodzić, zatrzymało się. Na cały dzień, jak jest powiedziane, jeszcze prawie cały dzień słońce zatrzymało się. Jeżeli nawet nawiążę do takiej historii, którą Lila opowiadała, a mówimy dzisiaj o zwycięstwie i tematem jest zwyciężanie, warunki zwycięstwa, tak jak czytaliśmy na samym początku w tym wersecie, 1 Jana 2,5, to tak samo tutaj byłoby, Jan też pisze o tym, kto trzyma się świata, kto kocha świat, ten co? Ten przegrywa. Kto kocha ten świat, ten przegrywa. Jeżeli jestem zakochany w tym świecie, w tym wszystkim, co tutaj mam, to ja przegram. Ale ci, którzy mają Jezusa Chrystusa, oni trwają. I tylko oni. I tylko oni. To jest tak wyraźnie powiedziane. Okej, czego nauczymy się dzisiaj z tej lekcji z życia Jozuego? 10 rozdział Księgi Jozuego. Otwórzmy, od 11 wiersza będę czytał. Księga Jozuego, 10 rozdział od 11 wiersza. A gdy uciekając przed Izraelem znaleźli się na zboczu Bethoron, Pan godził w nich z nieba wielkimi kamieniami aż do Azeka, także poginęli. Tych, którzy poginęli od gradu kamieni, było więcej niż tych, których synowie izraelscy wybili mieczem. Wtedy, a było to w dniu, kiedy Pan wydał Morejczyków w ręce synów izraelskich, powiedział Jozue wobec Izraela: słońce, zatrzymaj się w Gibeonie, a ty, księżycu, w dolinie Ajalon. I zatrzymało się słońce i stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach. Czy nie jest to zapisane w Księdze Prawego? I zatrzymało się słońce pośrodku nieba i nie śpieszyło się do zachodu nieomal przez cały dzień. A takiego dnia jak ten nie było ani przedtem, ani potem, aby Pan wysłuchał głosu człowieka, gdyż Pan walczył za Izraela. Niesamowita sytuacja, niesamowite wydarzenie. Ale gdybyśmy chcieli tylko zerknąć troszeczkę w kontekst to włożyć, co tam się działo, oczywiście Mojżesz nie doszedł do ziemi obiecanej. Wchodzi Jozue, zdobywają Jerycho. Pamiętamy, jest klęska pod Aj. Klęska pod Aj jest bardzo kolorowo opisana. Dlaczego? Ponieważ niektórzy Izraelici, i wymieniony jest Achan, zinterpretowali Bożą wolę po swojemu. Tak? Pan Bóg powiedział wyraźnie: zawarłem z wami przymierze. Ja będę z wami, ale wy macie zrobić to i to. Ale Achan mówi: bez przesady. Bez przesady. Nie trzeba aż tak mocno interpretować Bożego Słowa. Więc zrobił po swojemu. Schował, pamiętacie, tam parę drobiazgów, które Pan Bóg obłożył klątwą. Pan powiedział nie i już. Tak? Powiedział bardzo wyraźnie. On jednak sobie zinterpretował to po swojemu. I stało się to, co się stało, czyli oni wtedy przegrali. Ponieśli klęskę pod następnym miastem, dostali łupnia. Iluś ludzi, 30 ludzi przez tego jednego człowieka zginęło. Takie rzeczy zdarzały się też w Nowym Testamencie. Pamiętamy, kiedy mieliśmy spotkanie z Ananiaszem i Safirą. Oni też sobie zinterpretowali pewne rzeczy i co? I Piotr mówi: chcieliście oszukać Ducha Świętego. Kiedy Bóg mówi coś wyraźnie do nas, kiedy kładzie coś w sercu, przecież to nie było przykazanie. Jakie przykazanie miał Ananiasz i Safira? Że było przykazanie: oddaj wszystko? Nie. To Bóg położył w ich sercu to pragnienie. Bóg położył to pragnienie. A oni powiedzieli: ale bez przesady. Bez przesady. Tak? Schowamy część dla siebie. I Pan Bóg ich pokarał. Do Koryntian mówi apostoł Paweł. Mówi: dlaczego jest między wami wielu chorych, słabych i niemało zasnęło? Dlatego, że gwałcicie warunki mojego przymierza. Dlatego, że lekceważycie moje słowo. Że bierzecie to sobie od tak po prostu. Bóg nie da się z siebie naśmiewać, jeżeli my traktujemy Boże Słowo sobie po prostu od tak. Jak nam pasuje, to dobrze, a jak nie będzie pasowało, to trudno. To niech inni się o to troszczą. Ale oczywiście nie zawsze, nie wszystkich, nie w każdym momencie Bóg od razu karał. Tak? To były jaskrawe przypadki, tych przypadków jest więcej, mógłbym wymienić i ze Starego i Nowego Testamentu, kiedy Bóg radykalnie natychmiast coś karze, ale nie zawsze tak jest. Często będzie tak, że Pan Bóg po prostu mówi, że macie coś z tym zrobić. Jak mówi apostoł Paweł do Koryntian, mówi, jeżeli widzicie grzechy jawne, to je karćcie. Widzicie to? To macie usunąć kwas spośród zgromadzenia. Bo zasada jest jedna. Mówimy o zborze. Mówimy o Kościele. Mówi, ten Kościół jest dla mnie święty. Dla Boga nic z niego nie istniało. Wielkości Egiptu, potęgi Babilonii, cokolwiek było innego na świecie, nic nie miało znaczenia, tylko jego zbór. Jego Kościół. Świętość jego Kościoła. Mówi, macie być święci, jak ja jestem święty. Jest inna opcja? Nie ma innej opcji. Więc jeżeli ktoś mówi w takim momencie, ale ja ze mną tak się nie da, ja po prostu muszę przeklinać, ja muszę oszukiwać, ja muszę żyć po swojemu, muszę robić tak, jak mi pasuje, muszę po prostu żyć po swojemu. No to co ja tak naprawdę mówię Panu Bogu? Co ja tak naprawdę mówię Panu? Nie będę używał już teraz kolejnego raz tego młodzieżowego wyrażenia, ale po prostu lekceważę Boże Słowo, lekceważę samego Boga. Coś czasami musimy my zrobić. Jeżeli osłabłeś, mówi apostoł Paweł, roznieć w sobie ducha. No roznieć w sobie ducha. Masz ty to zrobić. Tak? Więc są pewne rzeczy, które powinniśmy zrobić. Co do przymierza jeszcze, w następnym 9 rozdziale jest też niesamowita historia, ponieważ wszyscy królowie, kiedy usłyszeli o potędze Izraela, o tym, jaki jest ich Bóg, wszyscy królowie postanowili, walczmy z nimi. Musimy z nimi walczyć, musimy się zjednoczyć. W jedności siła. Rzeczywiście w jedności jest siła. Ale choćbyście nie wiem, jakie wielkie jednostki, jakie wielkie potęgi świata zjednoczyli, mi nie dacie rady. To jest Boży lud, to jest Boży Kościół. Ktoś, kiedy jego dotyka, to dotyka się źrenicy mojego oka, mówi Bóg. Ale byli tacy Gibeonici. I oni zrobili co? Oszukali Izraelitów. Wzięli suchy chleb, wzięli jakieś zdarte łachmany, sandały i tak dalej. Poszli na spotkanie. Mówią, my przybywamy, wiecie, jak zaczęliśmy podróż, to wszystko jeszcze było świeżutkie. A patrzcie, tutaj teraz jesteśmy tacy po prostu no nędzni. Zawrzyjcie z nami przymierze, jesteście potężni. I oszukali, podstępem oszukali. Weszli w przymierze. Ale ta historia pokazuje, jak mocne jest przymierze. I do tego zaraz zmierzymy, zaraz dojdziemy do tego miejsca, w którym znalazł się teraz tutaj Jozue. To przez nich był wplątany w tą wojnę, też między innymi. Ponieważ oni właśnie później wołają, słuchajcie, zawarliście z nami przymierze, jesteśmy atakowani, przyjdźcie nam z pomocą. My nie musimy dzisiaj uciekać się do oszustw, do podstępu. Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi, jeżeli widzisz twojego przeciwnika, który jest potężniejszy, zawrzyj z nim przymierze, dopóki jeszcze możesz. Proś o warunki pokoju. Bóg chętnie wysłucha, Bóg chętnie zawrze przymierze z nami. On chce mieć z nami przymierze. On chce nas bronić. Chce prowadzić nas do zwycięstwa. To jest historia, piękny przykład Gedeonitów. Oprócz nich oczywiście w samym Jerycho była jeszcze jedna osoba, która widząc sytuację, wszyscy widzieli to samo, prawda? Wszyscy widzą ten sam lud. Lud Izraela idzie. Ale każdy interpretuje za sobie jak chce. Ach, cóż tam oni w ogóle, kim oni są? Ci w Jerycho zamknęli się, ale była jedna osoba. Kto to był? Kto zinterpretował to inaczej? To rzeczywiście jest prawdziwy Bóg. Ten Bóg jest i na niebie, i na ziemi. Ten Bóg jest na niebie, i na ziemi. Kto to był, jakby na imię? Tak, nierządnica Rahab, oczywiście. Ona widziała te same fakty, słyszała te same nowiny. Słyszała te same rzeczy. Jednak ona jedna uwierzyła. Gibeonici użyli podstępu, ale zrobili to samo. Zawarli przymierze. Mówi, my nie musimy uciekać się do podstępu. Ale jeżeli nie pozostaje we mnie Jego Słowo, słuchajcie, jeszcze raz mówię, przychodzi wieść. I teraz pytanie jest, na ile to Słowo we mnie pozostaje? Na ile ja to Słowo biorę poważnie? My nie mamy być może takiej sytuacji jak oni, że to wojna tuż już się toczy za oknami. Że tu wróg, moje życie jest zagrożone. Ale nasze życie jest zagrożone. Nie przez wroga z jakimiś karabinami, mieczami czy czymkolwiek. Ale jest zagrożone o wiele poważniej, bo Bóg jest święty. I On nie pozwoli sobie z siebie robić pośmiewiska. Mówi, nikt nie będzie lekceważył mojego słowa. Co ja powiedziałem, to jest święte. Jest tak czy nie? Więc jeżeli Bóg mówi o konieczności przebaczania, Jeżeli Bóg mówi o konieczności pojednywania, jeżeli Bóg mówi o tym, że trzeba modlić się, że trzeba do Niego przychodzić w modlitwach, jeżeli Bóg mówi o proste rzeczy, składanie ofiary, to są proste, małe rzeczy w naszym życiu, to jak my możemy być tak głupi i tak odważni, żeby zlekceważyć to słowo? Bóg mówi do nas i to, co Tobie mówi do serca, to jest ważne. Mówi, ja tego słowa nie cofnę, ja to słowo traktuję poważnie. Jeżeli pozostaje w nas Jego słowo, jeżeli trwamy w Jego słowie, to po tym poznajemy, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Po tym poznajemy, że jesteśmy Jego dziećmi. Jeżeli jest inaczej, to jak mówi Jan i to czytaliśmy w tygodniu, pozostajemy w ciemności, pozostaje na nas gniew Boży i nie ma innej pośredniej drogi. Albo jest na mnie Boży gniew, bo ja nie słucham Jego słowa, lekceważę Go, a cóż tam, że jedna niedziela w kościele nie być, albo coś tam, albo że muszę dzieci w karności trzymać, a cóż to takiego? Jeżeli lekceważę Boże słowo, to lekceważę Boga samego. Albo chodzę w światłości, albo chodzę w ciemności. Albo jest na mnie Boży gniew, albo jest na mnie Jego błogosławieństwo. Jeżeli chcemy zwyciężać, to musimy przyjąć Jego warunki prowadzenia tej wojny. I teraz dochodzimy do tego 10 rozdziału. 5 królów zobaczyło, co się stało. Gibeonici poszli swoją drogą. Gibeonici poszli swoją drogą. Zawarli przymierze z Izraelem. 5 królów się jednoczy. Słuchajcie, tak nie może być. Musimy im dać nauczkę. Idą właśnie na Gibeonitów. Idą na Gibeonitów. Atakują ich. Ci wysyłają wieść do Jozuego. Zawarłeś z nami przymierze. Przyjdź nam pomóc. Bóg oczywiście o wiele chętniej. Tamci byli źli. Izraelici byli źli na to. Izraelitom się to wcale nie podobało. Do czego byście nas doprowadzili? Dlaczego ten podstęp, oczywiście, tam jest taka negatywna strona, dlaczego oni dali się złapać na ten podstęp? Bo nikt nie pytał Pana. Wszyscy byli mądrzy i nikt nie pytał Pana. Łącznie z Jozłem. Nikt nie zapytał Pana. Dlatego ulegli tamtemu podstępowi. Ale to już jest osobna jakby historia. Tutaj jest już fakt dokonany. Gibeonici są w przymierzu. I teraz chodzi o to, żeby przyjść im z pomocą. To tak czy inaczej jest Bożym planem. Bożym planem było, te narody już przebrała się miarka. To nie jest tak, że Pan Bóg nagle mu się uwidziało i co tam po prostu wszystkich niewinnych czy winnych wszystkich wykosi równo. Pan Bóg, to jest trudne dla nas do przyjęcia. My bardzo często chcielibyśmy posadzić Boga na ławie oskarżonych, my chcielibyśmy Go rozliczać, kogo wolno Mu ruszyć, kogo nie wolno, w mojej rodzinie, czy w Afryce, czy gdziekolwiek indziej. My chcemy dyktować Bogu warunki. Ale Bóg mówi, ja jestem suwerennym Bogiem. Ja robię to jak chcę, kiedy chcę, z kim chcę, to jest moja wola. My możemy tylko się podporządkować Jemu. Nam w naszych wiekach uderzyło do głowy, że my myślimy, że będziemy kontrolowali Boga. My mamy być Jemu posłuszni, bo to jest suwerenny Bóg. Tak powiedział, tak masz zrobić. To jest suwerenny Bóg. Czy ta historia może być Twoją historią? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I tu mamy niesamowity przykład modlitwy. To nie jest tak, od razu uściślimy pewne rzeczy, że Jozue gdzieś tam sobie leżał na łączce, fajny dzień był, tak fajnie grzało, mówi, o, niech to słońce nie zachodzi. Nie? Jeszcze sam był, poćwiczę sobie, żeby nikt nie słyszał. Ciekawe, czy to by zadziałało, gdyby tak pomodlić się o to, żeby słońce się nie schowało, żeby nie zaszło. Sam oczywiście, nie? Poćwiczę sobie, a później ewentualnie. Widzimy tutaj, że co to było? Po pierwsze, to nie była jego zachcianka, to nie było jego widzimisię, to nie było jakieś głupie jego fanaberie, to była po prostu Boża walka. On był w Bożej walce. Po drugie, jak to jest powiedziane w 12 wierszu, wobec całego Izraela powiedział. Czy on to usłyszał gdzieś od Mojżesza, skopiował, a Mojżesz jakieś sztuczki miał, to ja on tutaj jakieś sztuczki tutaj ma w rękawie i coś takiego? Nie. Nie. Pan Bóg położył mu na sercu rzecz absurdalną. Gdyby ktoś dzisiaj powiedział w taki sposób, tutaj, słuchajcie, módlmy się, o, powiedział nam jakąś taką właśnie rzecz, jak tutaj Jozue, Czyś ty zwariował? Nikt o takie rzeczy nigdy w życiu nie prosił, nie modlił się. Nikt o takie rzeczy nigdy wcześniej nie prosił, ani nie modlił się. Nie było takiego dnia. Ale on tak zrobił. On tak zrobił. Twoja modlitwa, czy zdajesz sobie z tego sprawę? Twoja modlitwa mówi o tym, jaki jest twój Bóg. Twoja modlitwa mówi o tym, jaki jest twój Bóg. O czym, młodzieży, Zosia, o czym mówi twoja modlitwa? O czym mówi twoja modlitwa? O tym, jaki jest twój Bóg. Chcę, żebyście to dobrze zrozumieli. Twoja modlitwa mówi o tym, jaki jest twój Bóg. Czy w ogóle się do Niego modlę? Jakiego Go widzę? A może to są modlitwy tylko typu i bądź ze mną cały dzień i błogosław mi ten dzień. Dobrze, to bardzo fajnie, ale to jest Bóg, który ma w swoim ręku wszystkie gwiazdy, cały wszechświat, a ty mówisz, żeby tym dniem się zajął, tak? On ma dużo więcej w swoim ręku. On ma dużo więcej w swoim ręku. Myślisz później o tym, co ty musisz zrobić, o rzeczach, które ty musisz zwalczyć. I nie mam siły później. No i przestaję się modlić, przestaję walczyć, przestaję przychodzić przed Boga. Przestajemy. Przestajemy. Bóg nasz jest potężnym Bogiem. Dla Niego nie ma odległości świetlnych. Dla nas czas jest niemożliwy, żebyśmy ze względów czasowych, żebyśmy w ogóle ogarnęli jakieś dalsze zakątki kosmosu. To nie jesteśmy w stanie. Bóg mówi, żaden problem. Każdą z tych gwiazd nazywam po imieniu, ja je powołałem, ja je znam, początek i koniec. Ja wiem wszystko. To jest wszystko w moim ręku. Ty prosisz mnie, jakby ktoś prosił wielkiego, potężnego człowieka, żeby bronił mnie przed jakąś drobnostką. Ja mam dużo większą władzę i chcę mieć dużo większą władzę nad twoim życiem. Jeżeli myślisz o swoim życiu, sensie swojego życia, jakimś poczuciu spełnienia, przeżyciu czegoś nadzwyczajnego, to nie kochaj swojej wygody, nie kochaj swojego bezpieczeństwa. My tak to urządzamy wokół siebie. Kochamy swoją wygodę, bezpieczeństwo i Ty, Panie Boże, to pobłogosław. I Ty tu przyłóż pieczątkę i będzie wtedy okej, będziemy wtedy kwita. Nie, Pan Bóg mówi, ja mam coś znacznie większego dla Ciebie. Czy wierzysz, że Bóg może dokonywać rzeczy niemożliwych w Twoim życiu? Najtrudniejsza rzecz, jaka byłaby w takim razie? Co byłoby najtrudniejsze? Jakiś nauk? Jakaś choroba? Co jest dla Niego zbyt trudne? Co byłoby najtrudniejsze w Twoim życiu? Już to powiedziałem. Najtrudniejsze w naszym życiu jest posłuszeństwo Bogu. To jest najtrudniejsza rzecz w naszym życiu, w życiu każdego człowieka od początku do końca. Bóg dawał przykazania. Tak, będziemy tego słuchali. Tak, podpis. Tak, oczywiście. Zawieramy przymierze z Tobą, Panie. To jest Twój zbór, jesteśmy w Twoim zborze. Zawieramy z Tobą przymierze. Ale nie jesteśmy posłuszni. To jest nasz największy problem. Nie jesteśmy posłuszni Bożemu Słowu. Nie potrafimy. Dopiero kiedy mówi do uczniów, mówi, oni przyjęli, Ojcze, oni przyjęli moje słowo, zachowali moje słowo. To jest ta modlitwa arcykapłańska Pana Jezusa. Oni zachowali moje słowo. Oni zwyciężają. 1 Jana 5, 5 rozdział, 3 werset. 1 Jana 5, 3 mówi tak. Na tym polega bowiem miłość ku Bogu. Na czym? Że się przestrzega Jego przykazań. A jakie są Jego przykazania? Uciążliwe. Nie, mówi, nie są uciążliwe. Dlaczego? Mówi, bo wszystko, co się narodziło z Boga, każdy człowiek, który narodził się z Boga, on zwycięża świat. A czym jest to zwycięstwo? Wiara nasza. W kogo? W Jezusa Chrystusa. Nie wiara w swoje siły. Nie wiara, że jakoś to będzie. Wiara w Jezusa Chrystusa. Ta wiara zwycięża świat. I tylko taka wiara zwycięża świat. Bóg mówi do Jezułego takie ciekawe słowa. Nasza brytyjskie tłumaczenie niestety robi tu błąd w tym miejscu. 10 rozdział, 8 wiersz. Bóg mówi do Jezułego, nie bój się, gdyż ich wydam w Twoje ręce, to jest w czasie przyszłym. Ale każde inne tłumaczenie i oryginale też jest napisane, bo wydałem ich w ręce Twoje. Pan Bóg mówi do Jezułego w czasie przeszłym, ja już ich wydałem w Twoje ręce. To, co dla nas się wydaje być czasem, tą chwilą tutaj, i jutrem, i wczoraj, czas ciągle gdzieś tam na przepływa, ucieka. Bóg mówi, ja jestem poza czasem. Ja już Tobie dałem zwycięstwo. Zwycięstwo jest moje, zagwarantowane od zawsze. Nikt nie może stawić mi czoła. Moje jest zwycięstwo. Jeszcze raz mówi, Jezus mówi, oni zachowali moje słowo. Oni zachowali moje słowo. Dlatego Ty co? Ojcze, dlatego Ty zachowaj ich w moim imieniu. Bo oni przemijają. Niektórzy myślą, że nie przemijają. Niektórzy dają się mrozić, niektórzy nie wiem co jeszcze kombinują, nie dopuszczają myśli, jakby niemyślenie o śmierci miało przedłużyć ich życie. Jeżeli mamy być zachowani w Jego imieniu, jeżeli mamy trwać i nie być potępionymi ze światem, musimy zachować Jego Słowo. Jezus mówi, oni zachowali moje Słowo. I dlatego mówi też w 15 rozdziale, mówi Jana, mówi, proście o cokolwiek byście chcieli. Jeśli co? Jeśli słowa moje w was trwać będą. Jeśli słowa Jezusa trwają w nas, możemy prosić o cokolwiek byśmy chcieli. Tak jak Jozue? Tak, Panie, tak jak Jozue. Tak jak Jozue możemy prosić o cokolwiek byśmy chcieli. Czy wierzysz, że Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych? Czy naprawdę Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych, czy tylko Bogiem na wszelki wypadek? Bogiem od wszelkich nieszczęść, ewentualnie jakichś, które by się mogły zdarzyć. A poza tym, to ja sobie radzę. Ja ogarniam wszystko. Z Bożego punktu widzenia jesteśmy zwycięzcami, ale w takim razie po co są nasze wysiłki? Zobaczcie, tam czytamy, że z czyich rąk więcej ludzi zginęło? Pan Bóg rzucał kamieniami w tych ludzi. Pan Bóg rzucał we wrogów Izraela kamieniami. Z jego rąk zginęło więcej ludzi. Ale w dalszym ciągu był w tym Jozue. Jozue był w tej samej walce. Bóg walczył razem z nim. To nie jest tak, że jak sobie pomożesz, to ci Pan Bóg pomoże. To nie. Nie, nie, nie. Nie mylmy tego. Mamy oddać siebie całkowicie Bogu w swojej słabości, w swojej bezsilności, ale walczyć. Ale iść, ale trwać, ale prosić właśnie, to się ma stać moją modlitwą. Panie, nie jestem w stanie bez Ciebie być posłuszny Twojemu Słowu. Nie jestem w stanie go zachować. Proszę Cię, Panie, niech to słońce się zatrzyma. Niech nie dochodzi jeszcze do tego zachodu. Schodzi już na dół, ale zatrzymaj. Ja jeszcze nie skończyłem walki. Ja muszę walczyć, ja muszę wygrać tą walkę. Jak Bóg odpowiada na taką wiarę? Tak samo jak zawsze. Tak samo jak zawsze. On chce nam pokazać naszą ograniczoność i swoją wszechmoc. Czy jeżeli to porównamy, to zatrzymanie słońca, jeżeli porównamy ze zmartwychwstaniem, to co, zmartwychwstanie jest bardziej normalne? Bardziej naturalne? Nie. Bóg robi rzeczy niesamowite. Bóg robi rzeczy niemożliwe przez cały czas. I chociaż się osłuchaliśmy bardziej może ze zmartwychwstaniem, bo w naszym kraju się o tym mówi, ale to było zwycięstwo, bo wcześniej naszym wrogiem największym było co? Śmierć. I mówi, Pismo mówi, gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Jezus zwyciężył. Jezus pokonał śmierć. Jezus pokonał śmierć. Że tego się bałeś, to tego już się nie musisz bać. To nie jest naszą największą troską. Tego Boże dzieci się już nie muszą bać. Ale naszą troską, naszym zmartwieniem, naszą modlitwą może raczej powinno być to, Panie, chcę być posłuszny, muszę się nauczyć posłuszeństwa Twojemu Słowu, żeby ono kierowało moim życiem, żeby ono mnie prowadziło bez względu na wszystko. I to się dzieje ciągle. To się dzieje ciągle, ale nie dla każdego. Nie dla każdego. Nie wszyscy to zauważają w ogóle. Tylko ci, którzy wierzą w imię Jezusa, tylko ci, którzy polegają na tym imieniu, którzy powołują się na to imię w swoim życiu, którzy wszystko, co robią, pytają Pana. Pytają Pana. Kościół ma walczyć. Juda mówi, że nam została przekazana walka raz na zawsze. Walka o co? Walka o wiarę. Walka o wiarę. Bo i co zwyciężyło świat? Jeszcze raz to, co mówi Jan, mówi wiara. Co zwyciężyło świat? Wiara nasza. I będzie tych fragmentów, kiedy mowa o tym jest mnóstwo. Mówi tak, księdza objawienia, najwięcej. Mówi, temu, kto zwycięży, dam. temu, kto zwycięży. Dam przez cały czas, do każdego listu, do każdego tego zboru, mówi temu, kto zwycięży, dam. Stanie się. Jest jeszcze walka, w której trwamy, która jest naszym udziałem. Czy walczysz? Czy jesteś w tym zespole zwycięskim? Być może patrzysz na tych dryblasów gdzieś tam dookoła, którzy wydają się być potężniejsi. Ale oni przegrywają. Cały świat przegrywa. Oni nie mają szans. Tylko z Jezusem masz szansę wygrania. Tylko z Nim, jeżeli będziesz trzymał się Jego i Jego Słowo. Ale tak Słowo mówi. I ja dlatego tak będę robił. Będę żył według Słowa. W jednym z tych miejsc mówi, ale temu, kto zwycięży, dam zasiąść z moim, ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Kto zwyciężył? Mówi, zwyciężył lew z pokolenia Judy. Oni zwyciężyli, dalej mówi objawienie 12:11, jeżeli otwieramy tutaj, mówi, oni zwyciężyli go, tego oskarżyciela, tam jest mowa w kontekście, przez krew baranka. I przez co? O, znowu jest słowo. Tak, przez słowo świadectwa. Przez to, że przyznawali się, ogłaszali, kim dla nich jest Jezus Chrystus. Nie wstydzili się, wyznawali to, czy to swoim przebaczeniem, czy swoją ofiarnością, dyscypliną, drobiazgami czasami w swoim życiu. Ale w ten sposób wyznajemy Jezusa i trzymamy się. Zwyciężyli przez krew baranka, przez słowo Jego i nie umiłowali swojego życia aż do śmierci. Dalej 21 rozdział, ostatni wiersz z Księgi Objawienia, jeżeli chodzi o zwycięstwo, mówi, kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie mi synem. Księga Objawienia mówi, zobaczcie, to już jest ukartowane z góry. No, oczywiście używamy słowa ukartowane w takim negatywnym znaczeniu, ale Pan Bóg mówi, moje zwycięstwo jest. Zwycięstwo należy do mnie. Masz tylko opcję pojednać się ze mną, zawrzeć ze mną przymierze i być posłuszny mojemu słowu. Albo ciąży na tobie gniew, chodzisz w ciemności i będziesz potępiony. Kiedy znieważamy Boga? Czy myślisz o sobie, że znieważasz Boga? Aż nie, no nikt nie chciałby coś takiego robić, żeby znieważyć Boga. Absolutnie. Ale kiedy prowadzimy my swoje własne wojenki, kiedy my prowadzimy swoje życie po swojemu, kiedy my nadajemy ton i mówimy czasami w prostych, małych rzeczach, prostych, małych rzeczach, nie trzeba już tak mocno przesadzać z tym Bożą wolą i z tym modlitwami, z czytaniem słowa. Kiedy coś takiego się wkrada w moje serce, tak naprawdę gardzę Bogiem, tak naprawdę znieważam Boga. My chcielibyśmy czasami wielkich rzeczy, ale po swojemu. Ja sobie wymyśliłem, ja mam koncepcję, mam często z tym problem. Ja mam koncepcję i tylko, Panie Boże, postaw pieczątkę. Jozue dochodził, mówię, do schyłku, ale mówi, jeszcze nie koniec. Panie, jeszcze ta wojna się nie skończyła. Słońce zachodziło, mówi, zatrzymaj się, to słońce. Bo co? Bo chcę odpocząć? Nie, bo chcę iść dalej. Bo chcę iść dalej. Bo chcę zwyciężać dalej. Czy chcesz zwyciężać? Czy bierzesz udział w tej walce? Coraz więcej ludzi dzisiaj mówi, a co mnie to obchodzi? A co mnie to obchodzi? Ktoś, to tam jakiś znajomy, bliski, może nawet brat i siostra, a co mnie to obchodzi? Każdy ma swoje życie. A Pan Bóg to nam wie. Mamy swoje wymówki, mamy tysiące wymówek. Co mi to? Ale to czasami my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby rozpalić tego ducha, który jest w nas. Mówimy czasami, jeżeli Pan Bóg coś ze mną nie zrobi, to ja nic tu nie chcę robić. Ja i tak będę robił po swojemu. Może Boża wola jest tak, ale ja i tak po swojemu zrobię. Może tak Bóg mówi, może tak Słowo mówi, ale ja i tak po swojemu zrobię. Jeżeli tak mówimy, to znieważamy Boga. Tak naprawdę znieważamy Boga. My jesteśmy skazani na uciekanie czasu. Nawet jeżeli sobie zatrzymamy zegary i tak dalej, ale jesteśmy skazani na zatrzymanie czasu. Taka sytuacja z Jairem była, pamiętacie? To właściwie nie o niego chodziło. Znaczy, właściwie źle mówię, nie o jego córeczkę, która umierała, ale o niego samego. Pan Bóg jakby spóźnia się. Pan Bóg robi nie po jego myśli. Czas jemu ucieka, a Jezus jest zatrzymany. Jezus zatrzymuje się. Czas ucieka dla jego córki. Jakie to jest uczucie, kiedy coś jest bardzo pilnego, bardzo ważnego, a czas nam ucieka. Czasami to są kwestie pieniędzy, czasami to jest kwestia po prostu spóźnienia się. I jakie napięcie rośnie. A co dopiero, kiedy to chodzi o życie kogoś kochanego? Córeczka umiera. Wpadł na pomysł, iść do Jezusa, wpadł na pomysł prosić o to, żeby słońce się zatrzymało. Bo idzie do człowieka prosić, wielki rabbi być może, prosić o to, żeby uzdrowił jego córkę. A tu się wszystko spóźnia, a tu wszystko jest zatrzymane. Ale co dzieje się dalej? Pytanie jest takie, kiedy uwielbiamy Boga? Kiedy uwielbiamy Boga? Kiedy coś ewidentnie nas przerasta, a my Jemu mimo wszystko ufamy. Kiedy uwielbiamy Boga? Wtedy, kiedy wszystko mnie przerasta, a ja Jemu ufam. Kiedy jestem mały, jak to mówi apostoł Paweł, mówi, Jan mówi, ja muszę słabnąć. Paweł mówi, w słabości jest siła. Jestem słabszy, on jest mocniejszy. Kiedy jest mowa uciekło mi. Pan Jezus widzi coś takiego. Kiedy jesteśmy słabsi, wtedy On jest mocniejszy. Wtedy On działa potężniej w naszym życiu. I tutaj jest taka sytuacja. No po co kłopotać mistrza? Fakty są faktami. No, zmarła twoja córka. Ups. Czas upłynął. Słońce zaszło. Wszystko się skończyło. Ale to nie chodziło o jego córkę tak naprawdę. Chodziło o samego Jaira. Chodziło o jego zrozumienie tego, kim jest Jezus. Bo widzimy go czasami w ograniczony sposób. Tak, on może uzdrowić ból głowy, może uzdrowić, nie wiem, jakieś tam drobne rzeczy, ale bez przesady. Ale bez przesady. Interpretujemy, nie chodzi mi o wielkość problemu, ale czasami interpretujemy, co Bóg może, a co nie może. On tak właśnie to zinterpretował. I były fakty. I na te fakty pewni ludzie powiedzieli, po co jeszcze trudzić nauczyciela? Nie przesadzaj. Nie przesadzaj. Po co jeszcze tutaj w ogóle do tego Boga brać? Czas już się skończył. Słońce zaszło. Ale nie, to słońce nasz Jezus, On jeszcze nie skończył działać. Mówi, ja działam, mój Ojciec działa i ja wciąż działam. Te największe wątpliwości, które mamy, one są spowodowane rzeczywiście, znaczy nie są spowodowane okolicznościami. Nie są spowodowane tym, co ma dookoła miejsce. To w nas się rozgrywa wojna. To we mnie rozgrywa się wojna. Że czasami widzimy problemy, bo inni, bo sytuacja moja życiowa. Nie, we mnie jest problem. Tak naprawdę Pan Bóg ma do czynienia ze mną. I On ze mną coś robi. Ty masz iść, przeprosić. Ty masz zrobić coś z tym. To ty masz poprawić się w tej, a tej rzeczy. I Bóg mówi bardzo wyraźnie. Wiem, że mówi do każdego z was. I pokazuje nam te rzeczy, które chce, żeby były naprawione. I chce, żebyśmy zobaczyli, ja jestem twoim ratunkiem. Moje słońce jeszcze nie zaszło. Dopóki ja działam, to ja działam. Tobie się może wydawać, że słońce już zachodzi, że jest koniec. Ale miej odwagę, Jezułego, modlić się, Panie, chcę być posłuszny Twojemu Słowu, chcę być posłuszny Tobie. Ty powiedziałeś, ja będę Tobie ufał. To nie jego córeczka, bo była najważniejsza, ale wątpliwości, które były w nim. Czemu ciągle słyszymy, że coś nie ma sensu? Bo jednej osobie się coś nie podoba, to oczywiście to już nie ma sensu. To już na pewno Pan Bóg tak nie robi. To już na pewno to nie jest według Bożego dzieła. Zastanówmy się, czasami zatrzymajmy się, czasami zawołajmy do Boga, pomódlmy się, zapytajmy Go o Jego wolę, o Jego prowadzenie. Boże, jaka jest Twoja wola w tym? Czy ja już to sobie wszystko obmyśliłem i to wszystko ma sens albo nie ma sensu? Oczywiście, że są, naprawdę jest sporo rzeczy, kiedy musimy kierować się zdrowym rozsądkiem. Bóg daje nam mądrość, Bóg daje nam rozsądek. Ale nie możemy zapominać o pytaniu Boga, o proszeniu Jego, o prowadzenie i o Jego interwencję. Pytajmy się o Jego wolę. Mówię to też, to całe kazanie dzisiejsze, dlatego, że jestem strasznie pobudzony książką, którą Lila mi podrzuciła. Gladys Allward, nie pamiętam, jak się czytało, takie dziwne imię, nazwisko to było. W każdym razie, wczoraj zaczęliśmy nawet na młodzieżowym czytać, przeczytaliśmy dwa rozdziały tej książki, bo szukamy sposobu, jak to zrobić, żebyśmy wszyscy mogli poznać tą książkę. bo naprawdę jest piękna, wspaniała i wiem, że nawet gdy powiem, słuchajcie, jest wspaniała książka, to i tak sporo powie, może kiedyś, a ja nie lubię czytać, a książki nie dla mnie i tak dalej. Możecie mówić jak chcecie, ale są naprawdę dobre, budujące rzeczy, które powinniśmy czytać swoim dzieciom, powinniśmy czytać swoim współmałżonkom, powinniśmy wyłączyć telewizor i powiedzieć, przeczytam ci książki kawałek, posłuchasz? Można tak zrobić? Można tak zrobić, naprawdę. Jeżeli ktoś chce, szuka sposobu. Jeżeli ktoś nie chce, szuka powodu. Stare przysłowie znamy bardzo dobrze, prawda? Jeżeli ktoś chce, zawsze znajdzie sposób. Ktoś nie chce, zawsze znajdzie wymówkę. Tak jest? Tak jest, prawda? Jest naprawdę piękna, wspaniała, budująca książka. Ja nie lubię zdradzać szczegółów, nigdy tego nie robię, ale no, tak odrobinkę. To, jak tą kobietę Bóg powołał. Ludzie położyli na niej krzyżyk i powiedzieli, nie, to się, nikt się nie dajesz. To jest po prostu niemożliwe. To jest niemożliwe. A jednak to, jak Bóg ją użył, przez co ją przeprowadził, jakie niesamowite rzeczy w jej życiu uczynił, to jest coś pięknego i niesamowitego. Musicie to przeczytać. Dzisiaj opowiem wam inną historię, krótszą, ale tą książkę to trzeba przeczytać. Tak więc Bóg, Bożą miarą jest wiara. To, co Bóg mierzy, to jest wiara. My mierzymy przez nasze siły, my mierzymy przez nasze sukcesy, przez czyjeś sukcesy czasami, my mierzymy przez rozsądek, ale Bóg mierzy wszystko wiarą. Jaką masz wiarę we mnie? Jaką masz ufność we mnie? On ma plan dla twojego życia. On ma rzeczy lepsze niż to, co wydaje ci się, że tracisz. Zaufając Bogu, na pewno czasami stracisz. Zaufając Bogu, wystawisz siebie na wielkie ryzyko. Ale na pewno to, co zyskasz w Nim, jest o wiele bardziej drogocenne i lepsze niż te rzeczy, które zyskasz w tym świecie. Jeżeli słońce zachodzi nad twoim życiem i wydaje ci się, że to już jest koniec, to tylko ci się wydaje. Miej wiarę. Miej wiarę. Bóg jeszcze nie skończył. Nie musisz wszystkiego rozumieć. Ale nie przestawaj wierzyć w Bożą moc, w Bożą suwerenność, w Bożą dobroć i Bożą miłość. Nie przestawaj wierzyć. Dlaczego Piotr wyszedł z łodzi? Bo oczywiście, jak wyjdzie z łodzi, to będzie bezpieczniejszy, tak? Głupi jesteś, po co tam wychodzisz? Nie rób tego! Tam tak sama burza była, a jeszcze gorzej, bo tam była woda. Ale wychodząc był bliżej Jezusa. Wychodząc z łodzi, był po prostu bliżej Jezusa. Tam wcale nie było bezpieczniej. Jak zaczął tonąć, już sobie wyobrażam, jak kilku przynajmniej pomyślało w swoim sercu, a nie mówiłem? No tak myślałem. Nie? Na pewno ilu sobie pomyślało. Ależ on głupi jest, narwany, zawsze musi tam iść, gdzieś tam jakieś dziwne rzeczy wymyślać. Ale on wolał być bliżej Jezusa, wolał być uratowany przez Jezusa, niż zostać w tej bezpiecznej łódce. Więc albo idę za Bożym głosem, albo idę wiarą przez życie, albo idę tylko oglądaniem. I patrzę tylko na swoje siły, patrzę na okoliczności, idę razem z tłumem, dobrze jest, idę razem z tłumem. Albo idę wiarą. Jak jest? Jak będzie? Jozue nie nauczył się sztuczek od Mojżesza, ale nauczył się Pana, nauczył się Boga. I twoja modlitwa pokazuje, jaki jest twój Bóg. Dzieci patrząc na nasze modlitwy widzą, jaki jest nasz Bóg. Albo my ufamy naszemu Bogu, albo po prostu jesteśmy bardzo mądrzy, bardzo rozsądni, bardzo poukładani i bardzo wszystko nam dobrze idzie. Jesteśmy świetni, dzieci naśladujcie nas i dzieci naśladują. Dzieci idą za nami, proste. Twoja modlitwa mówi, jaki jest twój Bóg. O co się modlisz? O co się modlisz? Mógł powiedzieć Jezus w tym momencie, trudno, no wszystko wskazuje, przecież no, rozsądek każe skończyć to, tak? Słońce się chyli, chłopaki zatrzymujemy się, wracamy do bazy. Ale on miał śmiałość modlić się. Boże, nie kończ jeszcze. Boże, zatrzymaj słońce, zatrzymaj księżyc na niebie. Przeczytałem niedawno takie zdanie, akurat chyba mi się trafiło na ten czas. Mówi, po co się modlić, skoro można się martwić? Po co się modlić, skoro można swoje problemy zalewać alkoholem? Po co się modlić, skoro można po prostu samemu to wszystko wziąć w swoje ręce? Po co się modlić? Można się martwić, prawda? Po co ufać Bożemu Słowu, samemu Bogu, skoro można się martwić swoim położeniem, swoim charakterem, swoimi wadami? Można się naprawdę tym zamartwiać, jest sporo. Jeżeli jeszcze o czymś nie wiesz, to zaraz jakiś znajdzie się przychylna dusza, która ci powie, ile ci jeszcze brakuje. Można się tym martwić. Można, proszę bardzo, można się martwić sytuacją polityczną, ekonomiczną, ekologiczną, jaką chcesz. Jest mnóstwo powodów do tego, żeby się martwić. Jak masz mało powodów, włącz telewizor. A po co się modlić? Po co się modlić? Można się martwić przecież. O co wielkiego, o co największego mogę dzisiaj się modlić? A może o to, żeby zostać ziarnem pszenicznym? A może o to, żeby Bóg użył mnie jako tego, przez którego inni poznają Jego imię, Jego wielkość, Jego majestat? Jeżeli nie poświęcamy się dla Boga i nie dziwmy się, że nie ma później owocu. Jeżeli nie chcemy brać udziału w walce, to tak jakby w siatkówkę jest zespół, jest sześcioro ludzi. A tak jakby, a ty jesteś świetny, to ty idź tam, stój, ty będziesz latał za tą piłką, my sobie usiądziemy. My jesteśmy słabi, my się nie nadajemy. My nie, to my do tego nie jesteśmy dobrzy. Ty się sam módl. Ty sam łap piłki. Ty sam to rób. Ty sam głoś i ty sam to wszystko graj i tak dalej. Nie, tak nie może być. Jak cudownie, że Boży Kościół jest Bożym zespołem. Jezus Chrystus jest kapitanem i jesteśmy po Jego stronie. I On czasami prowadzi nas w dziwny sposób, w niesamowity sposób, ale zawsze prowadzi do zwycięstwa. Możemy popełniać błędy, jesteśmy ułomni, możemy popełniać błędy, ale z Nim mamy gwarantowane zwycięstwo. Mówi, ja Tobie dałem zwycięstwo. My już zasiadamy z Nim na tronie. My tego nie widzimy jeszcze. Ale On tak to pokazuje w swojej księdze. Ale mówi, trwaj w moim słowie i niech moje słowo w Tobie trwa, bo wtedy będziesz we mnie trwał, w mojej miłości. Wtedy jesteś bezpieczny, wtedy jesteś zwycięzcą. Boże, chcę wypełniać Twoją wolę. Niech wola Twoja mówi woli mej. Nie pamiętam nigdy słów piosenek, nie potrafię ich cytować. Tak? Jak mam żyć? Żebym stał się tym ziarnem pszenicznym. I teraz opowiadka na koniec, jak zwykle. W 1921 roku dwa młode małżeństwa ze Sztokholmu w Szwecji odpowiedziały na Boży głos, aby jechać do Afryki na misję. Byli oni członkami Kościoła Zielonoświątkowego Filadelfia, który wysyłał misjonarzy po całym świecie. Podczas jednego z nabożeństw odczuli w swoich sercach, że mają jechać do belgijskiego Kongo, który teraz nazywa się Zair. Jeżeli ktoś widzi tą pięść taką Afryki, to tu gdzieś tak na tym brzuszku tam od lewej strony, powiedzmy tak, to pokazuję wam tutaj, tak? Takie małe państewko. Zair. Te młode małżeństwo to Dawid i Svea Flad oraz Joel i Berta Eriksson. Dwa małżeństwa. Svea Flad była popularną śpiewaczką w Szwecji, ale oba małżeństwa zostawiły wszystko, aby ofiarować swoje życie dla Ewangelii. Kiedy przybyli do Kongo, poinformowali o tym miejscową stację misyjną i wybrali się w drogę na spotkanie z tubylcami. Dawid i Svea mieli ze sobą dwuletniego chłopczyka, Dawida juniora, którego musieli nosić na swoich plecach. W czasie tej podróży oba małżeństwa zachorowały na malarię, ale nie zwracali na to większej uwagi. Szli do przodu z gorliwością, gotowi być męczennikami dla Chrystusa. W końcu dotarli do jednej z wiosek, ale ku ich zdziwieniu mieszkańcy nie chcieli ich przyjąć, mówiąc, my nie możemy wpuścić tu białych ludzi, dlatego że nasi bogowie będą obrażeni na nas. Więc udali się do następnej wioski, ale tam też ich nie przyjęto. Wyczerpane rodziny nie miały innego wyjścia, jak tylko zrobić sobie małe mieszkanka z błota pośrodku górskiej dżungli. Niedaleko, niecałe dwa kilometry od tej głównej wioski. Minął długi czas. Wszyscy cierpieli choroby, niedożywienie. Jak dotąd nie mieli żadnych kontaktów z mieszkańcami. W końcu, po 6 miesiącach, Joel i Berta Eriksson zdecydowali się wrócić do stacji misyjnej. Nalegali, aby drugie małżeństwo również z nimi poszło, ale Svea nie mogła, ponieważ była w ciąży. I teraz jeszcze bardziej się rozchorowała. Poza tym Dawid powiedział, chcę, żeby moje dziecko urodziło się w Afryce. Przyjechałem, aby oddać tu swoje życie. Przez kilka miesięcy Svea bardzo chorowała. Jednak cały czas szczerze głosiła o Panu Jezusie jednemu małemu chłopcu, który przychodził z wioski, aby ich zobaczyć. Chłopiec ten był jedyną osobą, która się nawróciła. Kiedy przynosił im owoce i kurczaki dwa razy w tygodniu, Svea mówiła mu o Bogu, a on tylko uśmiechał się do niej. W niedługim czasie Svea urodziła dziecko, zdrową dziewczynkę, ale sama była tak złożona chorobą, że po 17 dniach chociaż się gorąco modlili, zmarła. Przed śmiercią szepnęła jeszcze do Dawida: nazwij naszą dziewczynkę Aina. Dawid Flat był bardzo wstrząśnięty śmiercią swojej 27-letniej żony. Zrobił dla niej trumnę i pochował swoją umiłowaną w mogile na wzgórzu. Kiedy on tak stał obok jej mogiły, spojrzał na swojego małego synka, który stał przy nim. Potem usłyszał płacz swojej córeczki, która była w tym mieszkaniu z błota. Nagle gorycz napełniła jego serce. Złość się podniosła w nim i nie mógł już tego kontrolować. Zaczął krzyczeć: dlaczego, Boże, dopuściłeś do tego? Przyjechaliśmy tutaj, aby oddać swoje życie. Moja żona była taka piękna, utalentowana, a teraz ona tu leży martwa i ma dopiero 27 lat. Teraz ja mam małego syna i córkę, których nie jestem w stanie sam wychować. Po roku czasu w dżunglach wszystko, co robiliśmy, to świadczyliśmy jednemu chłopcu, który na pewno nic nie zrozumiał z tego, co mówiliśmy. Zawiodłeś mnie. Taka strata życia. Zaraz Dawid Flady zatrudnił miejscowych ludzi jako przewodników, wziął swoje dzieci i udał się do stacji misyjnej. Kiedy tam spotkał się z Eriksonami, wybuchnął złością: wynoszę się stąd. Nie mogę zaopiekować się moimi dziećmi. Zabieram mojego syna ze sobą do Szwecji, a moją córkę zostawiam tutaj z wami. Odjeżdżając z powrotem do Sztokholmu, Dawid Flad narzekał na Boga. Rok wcześniej każdemu mówił, że on jedzie do Afryki, by być męczennikiem na Chrystusa, niezależnie jaką cenę poniesie. A teraz wraca jako pokonany, złamany człowiek. Był przekonany, że był wierny Bogu, ale Bóg nie wynagrodził go całkowitym, ale Bóg wynagrodził go całkowitym lekceważeniem. Kiedy przybył do Sztokholmu, postanowił szukać swojego szczęścia w biznesie. Uprzedzał każdego, kogo spotkał, aby nigdy nie nadmieniać o Bogu w jego obecności. A kiedy już ktoś to robił, wówczas wpadał we wściekłość. W końcu zaczął pić. Niedługo, 6 miesięcy po jego powrocie z Afryki, jego przyjaciele Eriksonowi niespodziewanie umarli. Prawdopodobnie zostali otruci przez wodę. Więc mała Aina została przekazana do pewnej amerykańskiej rodziny, Artura i Anny Berg. Zabrali ją do wioski Masisi w południowym Kongo i właśnie tam zaczęli ją nazywać Egi. W niedługim czasie mała Egi nauczyła się języka Suahili i bawiła się z dziećmi w Kongo. Osamotniona dziewczynka nauczyła się bawić w grę wyobraźni. Wyobrażała sobie, że miała 4 braci i siostrę, wymyśliła dla nich wszystkich imiona. Bawiła się, rozmawiała ze swoimi braćmi, wyobrażała sobie, że jej siostra ciągle ją szuka. Kiedy rodzina Berg pojechała do Ameryki na wycieczkę, wzięli ze sobą Egi. Osiedlili się na stałe w Ameryce. Egi wyrosła, wyszła za mąż za Dewa Hersta, który w późniejszym czasie stał się prezydentem szkoły misyjnej w Minneapolis. Bali się wrócić, ponieważ nie były dopełnione sprawy adopcji i bali się, że zostanie zabrane dziecko. Ale dalej byli pastorami. Mieszkając w Stanach, już teraz Egi, już dorosła, próbowała skontaktować się ze swoim ojcem, ale nic z tego nie wychodziło. Ciągle nie wiedziała, że ojciec ożenił się po raz drugi z młodszą siostrą swojej pierwszej żony, która była osobą niewierzącą. I teraz miał 4 synów i córkę. I właśnie tak, jak Egi sobie wyobrażała. David Flood był alkoholikiem i miał bardzo słaby wzrok. Przez 40 lat Egi próbowała znaleźć swojego ojca, pisząc listy, ale wszystko na nic. W 1963 roku trafiła w jej ręce szwedzka gazeta, z której nic nie rozumiała, ponieważ nie znała szwedzkiego. Ale przeglądając obrazki, zauważyła grób, na którym był krzyż, biały krzyż i nazwisko, imię i nazwisko jej matki. Tam też była, ktoś jej przetłumaczył, że to jest mowa o tym, że o chłopcu afrykańskim, który poznał Chrystusa przez białych. Potem wódz pozwolił mu na zrobić szkołę i tak wszyscy się nawracali. Łącznie z samym wozem w tej jednej wiosce było 600 nawróconych chrześcijan. O tym mówił ten artykuł. Jakiś czas potem, na 25. rocznicę ślubu Egi z jej mężem, szkoła biblijna kupiła im bilet do Szwecji. I to dało jej szansę znowu poszukać ojca i znaleźć go osobiście. Po drodze zatrzymali się w Londynie. Spacerując po ulicy Royal Albert Hall, ku ich zdziwieniu znaleźli kościół, w którym odbywała się chrześcijańska konferencja zielonoświątkowa. Weszli do środka, zobaczyli czarnego głosiciela, który składał świadectwo o wielkich dziełach, które Bóg czyni w Zairze w Kongo. Egi z radości podskoczyła. Po nabożeństwie podeszła do głosiciela i zapytała, czy kiedykolwiek słyszały się o misjonarzach Davidzie i Svei Flad, Tak, odpowiedział, swoja flat przyprowadziła mnie do pana, kiedy byłem jeszcze chłopcem. Oni mieli małą dziewczynkę, ale nie wiem, co się z nią stało. Egi wykrzyknęła, ja jestem tą dziewczynką. Ja jestem Egi Aina. Kiedy głosiciel to usłyszał, objął Egi i płakał z radości. Egi nie mogła uwierzyć, że ten mężczyzna był właśnie tym chłopcem, któremu mama głosiła. Kiedy on wyrósł, stał się misjonarzem, ewangelistą dla swojego kraju, który posiadał 110 tysięcy chrześcijan. Przypomnę, ile w Polsce jest? Około 10 tysięcy protestantów. Około 11 może. 110 tysięcy chrześcijan, 32 stacje misyjne, kilka szkół biblijnych i 120 szpitali. Następnego dnia Egi i Dewey wyjechali do Sztokholmu. Kiedy przyjechali na miejsce, Egi dowiedziała się, że ma 4 braci i siostrę. Ku ich zdziwieniu 3 braci przywitało ich w hotelu. Egi zapytała, gdzie jest Dawid, mój starszy brat? I wskazali palcem na figurę siedzącą samotnie w krześle w końcu sali. Tak jak ojciec Dawid junior wzrastał w goryczy i prawie zniszczył swoje życie alkoholem. Bracia nienawidzili swojego ojca, nie rozmawiali z nim od lat. Za jakiś czas Egi spotkała się również ze swoją siostrą. Jak tylko się zobaczyły, siostra objęła Egi i powiedziała, całe moje życie śniłam. Śniłam o tobie. Kiedy byłam mała, rozkładałam mapę świata i samochodzikiem jechałam po mapie odnaleźć ciebie. Siostra Egi też nienawidziła ojca, ale obiecała, że pomoże odnaleźć go dla Egi. Kiedy jechały razem po ciemnych ulicach Sztokholmu, zatrzymały się przy jednym z budynków, w którym mieszkał już 73-letni ojciec Egi. Gdy zapukały do drzwi, kobieta wpuściła je do środka. Egi zobaczyła porzucane wszędzie puste butelki po alkoholu. Nagle spostrzegła, że w kącie na łóżku leży jej ojciec, swego czasu misjonarz David Flawy. Egi uklękła obok niego płacząc. Tatusiu, jestem twoją małą dziewczynką, którą zostawiłeś w Afryce. Stary dziadek obrócił się i spojrzał na nią. Łzy pojawiły się w jego oczach i przemówił, nigdy nie miałem zamiaru ciebie zostawić. Po prostu nie mogłem opiekować się wami. To nic, odpowiedziała Egi. Bóg troszczył się o mnie. Nagle ojcowskie oblicze pociemniało. Bóg nie troszczył się o ciebie, wykrzyknął ojciec. On zniszczył naszą rodzinę, poprowadził nas do Afryki i oszukał nas. Nic się nie stało w czasie naszego pobytu w Afryce. To była strata naszego życia. Wtedy Egi opowiedziała mu o czarnym głosicielu, którego spotkała w Londynie. O tym, jak kraj afrykański został zewangelizowany przez niego. Mówi, to wszystko prawda, tatusiu. Wszyscy wiedzą o tym chłopczyku, któremu mama głosiła. Wszystkie gazety o tym piszą. I nagle Duch Święty zstąpił na Dawida i rozpłakał się. Łzy smutku i pokuty wypłynęły po jego twarzy. Bóg odnowił go. Krótko po ich spotkaniu David Flat umarł. Taka oto historia rodziny misjonarskiej, zawodu, goryczy. Czy Bóg zostawia kogoś? Czy dla Boga są jakieś rzeczy niemożliwe? To my widzimy i interpretujemy według własnych oczu. Bóg odpowiada na wiarę. Bóg ma swój plan dla twojego życia. Czy wierzysz mu, czy pójdziesz za nim? Powstańmy do modlitwy.